Gospodarczy przegląd tygodnia.
Powoli wraca ruch przez cieśninę Ormus. Statki przewiozły 6 milionów baryłek ropy. Tymczasem planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbędą się. Wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. A w kraju trwają ostatnie ustalenia w sprawie umowy na zakup okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. Umowa ze Szwedami w ramach programu Orka ma być podpisana do końca tego miesiąca. Na przełomie roku pierwsze jednostki mogą wpłynąć do portu w Elblągu. Tor wodny do portu będzie miał szerokość 36 metrów, głębokość 5. Wpłyną tam jednostki do 100 metrów długości. W Brukseli szansa na reformę ETS-u jest propozycja, że firmy nie zapłacą podatku, jeśli będą inwestować w przemysł w Unii Europejskiej. Przemysł stoczniowy przeżywa rozkwit, ale wyzwaniem jest pozyskanie pracowników. To chyba jedna z najważniejszych informacji gospodarczych morskich z mijającego tygodnia. A jakie najważniejsze były według pracodawców przemysłu morskiego? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście. Grzegorz Huszczy, pełnomocnik zarządu Stoczni Szczecińskiej Wulkan do spraw organizacyjnych. Marcin Ryngwerski, prezes PGZ Stocznia Wojenna Gdynia. Tomasz Szymczak, prezes Grupy Przemysłowej Baltic. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy zatem gospodarczy przegląd tygodnia, chociaż dzisiaj nietypowo, bo wszyscy panowie z przemysłu morskiego i o morskim będziemy rozmawiali. Co się działo, o czym się mówiło w gospodarce w mijającym tygodniu, co było najważniejsze dla państwa, może regionalnie, może krajowo, może zagranicznie, to pytanie do gości w studio i dlaczego?
Ja bym powiedział, że z takiego makroekonomicznego punktu widzenia pewnie zejdziemy potem do krajowego i naszych własnych biznesów. To jest jednak to, co się dzieje w cieśninie Ormus z możliwością odblokowania i docelową, dość szybką stabilizacją cen ropy. Oby do tego doszło oczywiście, bo jeśli podstawowy nośnik energetyczny ma taką amplitudę niepewności, no to jest oczywiście ogromny problem. Natomiast no to jest nie tylko ekonomia, to jest to, co się nazywa geoeconomics, tak? I tutaj ta część polityki ma ogromny wpływ. Natomiast myślę, że wszyscy w naszej branży także kibicujemy temu, żeby sytuacja się rozwiązała. Oczywiście minusem, jeśli chodzi o transport, z którego ja się zawodowo wywodzę, to jest to, że wydaje się, że przejście przez cieśninę będzie płatne. I to zarówno ze strony Iranu, jak i Omanu, więc to jest nowość w sensie łańcuchów dostaw, że kolejny czynnik pieniężny in minus w znaczeniu konkurencyjnym dla przewoźników morskich dochodzi.
Ale przyroda nie zna próżni. Inne kraje już budują ropociągi, które pójdą w stronę Morza Czerwonego i może się okazać, że tych statków pływających do cieśniny będzie mniej niż się Oman i Iran spodziewają. No ale zobaczymy.
To ma pani rację, pani redaktor, bo czasami zapominamy oczywiście, że ten transport odbywa się też rurociągami. To są drogie inwestycje, skomplikowane też politycznie, ale oczywiście to jest ucieczka do przodu. Nie możemy polegać tylko na cieśninie, tylko na nowych ropociągach.
I technologiach, miejmy nadzieję, że coś się tutaj wydarzy. Grzegorz Huszcz?
No oczywiście podzielam w pełni opinię tutaj przedmówcy co do tego, że uporządkowanie, że tak się wyrażę, sytuacji politycznej, militarnej w Zatoce ma kapitalny i zasadniczy wpływ na gospodarkę światową, więc również i na to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o ceny surowców. Natomiast troszeczkę polemizując z faktem, że będą opłaty, kanał Suezki też wybudowano za opłaty przejście i to się summa summarum całemu światu opłaciło, bo obejście Afryki To są o wiele większe koszty. Tam oczywiście jak ktoś zafunduje, zawistuje ceny, powiedziałbym, zaporowe czy absurdalne, no to znajdzie się alternatywa dla takiego rozwiązania.
Także... No tak, czyli budujemy większe jednostki i pływamy dookoła Afryki.
A może być tak, że żeby odbierać ropę z konkretnych miejsc, która musi przejść przez Zatokę Ormus, producent ropy będzie zmuszony do obniżenia ceny, żeby nabywcy nie znaleźli alternatywnych źródeł i dróg transportu. Także można być o to... Znaczy tutaj oczywiście nie jest nic przesądzone, ale każdy scenariusz jest z pewnością możliwy.
Marcin Rymdwelski.
To może, dzień dobry, najpierw sprawy takie makro, to trochę martwi mnie drożający dolar, bo na kontraktach głównie, gdzie kupujemy sprzęt zagraniczny na nasze okręty, rozliczamy się w dolarach, więc, ale poczekajmy na rozwój wydarzeń, tak jak pani redaktor wspomniała, ciśnienie Ormus
może 3,71.
Tak jest, dzisiaj. Tak jest, właśnie, trochę nas to martwi, ale poczekajmy jeszcze, nie bez jakichś nerwowych ruchów. Z takich lokalnych to dzisiaj 95-lecie Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej. Sam jestem absolwentem tego Instytutu Budowy Okrętów, także cieszę się i gratuluję i życzę kolejnych długich, fajnych lat Instytutowi. Jeżeli chodzi o takie fajne zmiany, to nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy Centrum Operacji Morskich. Pana wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego zastąpił pan wiceadmirał Piotr Niedź i tutaj się warto cieszyć, dlatego że pierwszy raz utworzono zastępcę szefa sztabu generalnego i tam będzie marynarz, czyli pan wiceadmirał Krzysztof Jaworski, także jest to duża zmiana też dla marynarki wojennej.
Postrzegania, zauważono, że jest tak, ważna.
Tak, postrzeganie tej siły zbrojnej, także bardzo fajnie. Po drugie, w Świnoujściu, to bardziej bliżej tutaj pana prezesa Huszcza, nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 8 flotylli. Pan komandor Artur Kołaczyński zastąpił admirała Piotra Sikorę, który idzie do dowództwa operacyjnego, także życzymy powodzenia i marynarskiego szczęścia kolegom, bo z nimi bardzo dobrze się współpracuje, lubimy ich i ten przemysł jest powiązany od lat właśnie tutaj z panami oficerami, także ta symbioza pomiędzy nami jest dość duża. Jeżeli chodzi o sprawy te takie stoczniowe, to dużo się dzieje, tak jak pani redaktor powiedziała, jest prawdziwy boom teraz w przemyśle okrętowym. Cieszę się, że udało się zaprosić kolegę nie tylko z Gdańska, no bo ma blisko do Radia Gdańska, ale też ze Szczecina.
Tak, tym bardziej także dziękujemy.
Tym bardziej, że pana prezesa Huszcza znamy bardzo dobrze. To prawdziwa legenda zachodniego Pomorza, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy. Także jestem zaszczycony, że mogę brać udział z panem prezesem w jednej tutaj audycji. Także cieszę się niezmiernie.
No proszę, takie rzeczy w Radiu Gdańsk.
Ja się rumienię. Dobrze, że tutaj kamer nie ma.
Ale nas nie filmują.
Natomiast... ponieważ tutaj pan prezes mówił o jakichś takich lokalnych sukcesach, czy zmianach, czy wydarzeniach. Ja pozwolę sobie na bardzo lokalną informację dotyczącą bardzo lokalnej sprawy. Jak państwo wiecie, na początku kwietnia, pod koniec kwietnia zbudowaliśmy w stoczni dwa moduły doku pływającego. I muszę odmeldować światu, że te moduły zostały scalone. W części nadwodnej, wbrew opinii pesymistów i dobrze nam życzących, w cudzysłowie, dok został całkowicie scalony, więc mamy już 2/3 doku w jednym, że tak się wyrażę, kawałku. Trzeci moduł budujemy na początku sierpnia i w 3 miesiące go zbudujemy na pochylni, na placu prefabrykacyjnym. No i...
I wtedy do pracy.
I walczymy, cały czas jesteśmy do pracy.
Ale pływający będzie gotowy do pracy.
Tak. I walczymy o finalny rezultat, jakim ma być zrealizowanie kontraktu w przyszłym roku.
To trzymamy bardzo kciuki, zwłaszcza, że ten dok będzie miał też taki charakter dual use. Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, wiemy, co się może zadziać. Miejmy nadzieję, że się nie zadzieje, ale musimy być na wszystko przygotowani i dobrze, że mamy stocznie w różnych miejscach Polski Północnej, bo gdyby coś się stało z jedną, to druga może przejąć pracę.
Dodam jeszcze, jeśli chodzi o Grupę Przemysłową Baltic, że my realizujemy, mówiąc o naszych działaniach, tak jak koledzy bezpośrednio, realizujemy naszą strategię poprzez połączenie w tej chwili zaplanowane Baltic Operator ze Stocznią Gdańską i przejęcie nazwy Stocznia Gdańska przez BO, Baltic Operator, czyli można powiedzieć, że brand stoczni staje się dominującym i rośnie. Wraca, bo także logo, pracujemy w tej chwili nad tym logiem, które będzie historyczne, słynne, które ma zresztą bardzo duże odwzorowanie w Europie Zachodniej, na różnych spotkaniach, targach, konferencjach. Rzeczywiście Gdańsk Shipyard jest pamiętana jako potęga produkcyjna i na tym chcemy też budować przyszłość tej części Pomorza, tutaj tak. Nie używając słowa Pomorza Wschodniego, ale tej części siły tak. Przemysłu stoczniowego, przemysłu ciężkiego, przemysłu offshore, onshore, bo oczywiście w naszej strategii budowa statków to jest około, czy części okrętowych, tak, to jest około 20%, reszta to są tematy bardziej czystej energii, ale oczywiście kontynuujemy to można powiedzieć, pozytywne uwikłanie w przemysł stoczniowy. To
i
cały
możemy
czas
powiedzieć, że powstanie jeszcze jedno miejsce, w którym będzie można i fajnie by było, żeby powstawały na potrzeby polskie jednostki do budowy i obsługi morskich farm wiatrowych.
To jest, jeśli mogę dodać, to trochę jest to, co pan prezes Ryngwelski wspomniał, taki klaster, bo oczywiście jesteśmy obudowani uczelniami. Politechnika Gdańska, uczelnia badawcza, bardzo silna, jedna z najlepszych 10 w Polsce. Uniwersytet Morski, Zachodniopomorska Politechnika w Szczecinie. To wszystko powoduje, że ten przemysł, można powiedzieć, wykonawczy jest jeszcze obudowany oczywiście sferą naukową, dostarczaniem kadry inżynierskiej, kadry technologicznej, informatycznej, która buduje siłę, bo sama produkcja tutaj nie wystarczy. Tak? To jest nowoczesne budowanie klastra produkcyjnego, który jest zasilany też współpracą biznesu ze światem akademickim. I to zarówno w Trójmieście, jak i w Szczecinie wychodzi bardzo dobrze.
A że dodam od siebie, stocznie nasze zaczynają ze sobą współpracować przy dużych projektach, o czym będziemy też mówić w drugiej części audycji. Jest bardzo ważne, daje nam pewnego rodzaju niezależność i powody naprawdę do optymizmu. Grzegorz Chuszczy, Marcin Ryngwelski, Tomasz Szymczak, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Gospodarczy przegląd tygodnia.
W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
Gospodarczy przegląd tygodnia.
A w studio goście, ludzie morza, Grzegorz Chuszcz, pełnomocnik zarządu Stoczni Szczecińskiej Wulkan do spraw organizacyjnych, Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna Gdynia, Tomasz Szymczak, prezes Grupy Przemysłowej Baltic. No i o przemyśle stoczniowym sobie porozmawiamy trochę i o rynku pracy, bo stocznie zaczynają się rozwijać. Kto jeszcze tego nie wie, naprawdę, proszę Państwa, nasze stocznie się pięknie rozwijają, przeżywają wprost rozkwit. W Szczecińskiej powstaje jeden z największych pływających doków w Europie o charakterze dual use, już tutaj mówiliśmy. I jest współpraca przy budowie ratownika z PGZ Stocznią Wojenną Gdynia. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni budowa ratownika, fregat w programie Miecznik. A w grupie Baltic mocno grupa postawiła na energetykę, na wieże wiatrowe. Ostatnio podpisała ważną umowę z globalnym gigantem grupą Nordex. No i będzie się dalej rozwijać, tak jak słyszeliśmy w pierwszej części, pan prezes mówił. Wracamy do historii, do Stoczni Gdańsk, więc produkcja stoczniowa też i o tym też będziemy rozmawiać. U nas na Pomorzu jeszcze do tego dochodzą wielkie inwestycje infrastrukturalne w energetykę. No i właśnie wszystkie te branże będą chłonąć, już chłoną pracowników i pojawia się wyzwanie rynek pracy. Nie jest z gumy, skąd brać pracowników? A jak jeszcze tutaj przypomnę, wczoraj z kolei mieliśmy dyskusję o 13 tysiącach pracowników w piku przy budowie elektrowni atomowej. No to daje do myślenia, ale wróćmy do przemysłu branży stoczniowej, offshore'owej.
Można?
Bardzo proszę.
Szczecin, bo jesteśmy ciekawym tutaj zjawiskiem na mapie. Dlatego ciekawym, że prężnie działająca stocznia jeszcze do przełomu 2000 roku upadła w okolicznościach, które są na osobne książki wręcz, a nie tylko audycje. I stoczniowcy, można powiedzieć, rozpierzchli się. Głównie kraje skandynawskie, Niemcy, Holandia. I dzisiaj obserwujemy zjawisko powrotu tych stoczniowców do Szczecina, do Stoczni Szczecińskiej, do firm pracujących na terenie Stoczni Szczecińskiej. I to jest nasz, w cudzysłowie, rezerwuar, taki w pierwszym jakby wyborze odtworzenia kadry stoczniowej.
Bo są to ludzie, którzy mają kompetencje.
Absolutnie, to są.
I trzeba to wykorzystać, to są, mogą uczyć tak, młodych. To jest, ale sami też muszą się douczać, bo się technologie zmieniają.
Oczywiście, to jest jedno. I teraz jest zawsze pytanie, czym należy jakby skusić tych pracowników. Analizy pokazują, że jeżeli nasze zarobki będą rzędu 70-80% zarobków, no, na przykład w stoczniach norweskich, to ludzie tutaj wrócą, bo będą na miejscu, będą z rodzinami, bez podwójnych kosztów tam utrzymania i tak dalej, i tak dalej, degradacji. Stajemy się po prostu atrakcyjnym miejscem pracy. I drugie, nie można zaprosić tych ludzi do pracy w warunkach z lat 90. Stocznie muszą być stoczniami nowoczesnymi, z nowoczesną technologią, oprzyrządowaniem i tak dalej, i tak dalej. I to my robimy. I my to robimy. Także obserwuję zjawisko powrotu do branży, do stoczni ludzi z zewnątrz i również kooperujemy z firmami, które funkcjonują w oparciu o stoczniowców, którzy pracowali poprzednio w Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. Także dzisiaj powiem, że na terenie stoczni pracuje 2-2,5 tysiąca ludzi. Codziennie przychodzi do pracy.
A mają Państwo udział w kształceniu młodych? Pomagacie szkołom? Jakoś wychodzicie do szkół? Bo to tutaj znaczy, młodych
są
też
robione
trzeba
programy, przekonywać. Rozmawiamy na ten temat, są pomysły. Mam nadzieję, że dzięki tym inicjatywom, które się pojawiły, odtworzymy szkolenie czy kształcenie stoczniowców w zawodach tych takich podstawowych, natomiast uczelnie, głównie tutaj zachodniopomorski, tam Politechnika, to nazwana dana szkoła morska, jest tutaj mocno naciska na rozwój kompetencji inżynierów, oczywiście okrętowców. Także no jest szansa, że to po prostu się w sposób taki naturalny, ale nie za pstryknięciem palców odtworzy.
Tomasz Szymczak.
Wpisując się w to, co pan prezes powiedział przed chwilą, to my niedawno byliśmy u naszego poważnego partnera biznesowego we Francji i grupą menedżerską na rozmowach i zanim zaparkowaliśmy samochód, to minęliśmy jakieś 40 samochodów na polskich numerach rejestracyjnych, trochę mniej może bułgarskich, litewskich i tak dalej, więc rzeczywiście, tak jak pan prezes powiedział, ci specjaliści ze Szczecina jeszcze było pewnie łatwiej, bo jest bliżej zachodniej granicy, prawda? Są tam, pracują tam, czy w skandynawskich stoczniach niemieckich, czy francuskich również. I to jest jedno źródło. Oczywiście to są ludzie bardzo tam cenieni, fachowi. Drugie źródło to jest oczywiście to, co robimy w dłuższej perspektywie czasowej, czyli klasy patronackie, czyli współpraca z uczelniami, co też chcemy rozwijać. Tu młodzież niespecjalnie się garnie, ale to chociażby te nasze strategiczne działania w postaci powrotu do nazwy Stocznia Gdańska. To, że przemysł ciężki, tak jak pan prezes wspomniał, jest już innym przemysłem. Jest dużo czystszym niż 30 lat temu.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że to młodzieży się kojarzy, że stocznia to jest praca
to jest
brudna.
Mało ekologiczna, brudna, tak, a to dzisiaj się zmienia i to trzeba pokazać. Tym przekazem trzeba się przebić, co nie jest łatwe, ale on jest prawdziwy. Tutaj nikogo nie okłamujemy, że ten przemysł ciężki jest zupełnie inny i oczywiście zostaje podział, jak to się kiedyś mówiło, na białe i niebieskie kołnierzyki, prawda? Pracę bardziej inżynierską i pracę bardziej produkcyjną. A trzecia rzecz, to jest duże wyzwanie, ale które już wszyscy realizujemy, to jest oczywiście sięganie po nie tylko w Europie, ale szerzej na świat, bo te załogi produkcyjne w wszystkich naszych stoczniach i w innych, nazwijmy to, częściach przemysłu ciężkiego będą bardzo międzynarodowe, będą międzykulturowe, różne kolory skóry, mówiąc tak otwarcie, tak? I to się dzieje już i to jest traktowane trochę jako norma. To znaczy, że mamy Wietnamczyków, Hindusów, Filipińczyków, tak? A to jest 12 godzin lotu stąd, dokładnie druga strona świata, ale inaczej. Tu dogoniliśmy Zachód szybciej niż myśleliśmy. To znaczy musimy się to samo jest przecież na uczelniach, liczba studentów zagranicznych, które zasilają, tak, polskie uczelnie, i te trzy można powiedzieć zasoby ludzkie. To pierwszy to jest ściągnięcie naszych fachowców przeszkolonych w nowocześnie zorganizowanych stoczniach i podobnych zakładach w Europie Zachodniej na wspólnym rynku, więc to jest w miarę proste, ale to tak jak pan prezes stwierdził, zależy oczywiście od wzrostu płac, które rosną u nas, bo tu gonimy świat zachodni ewidentnie. Druga rzecz w większym oddaleniu czasowym, w takim średnim okresie, to jest na rybek młody polski pokazanie tym młodym ludziom, że to jest inna produkcja, dużo czystsza, dużo bardziej ekologiczna niż kiedyś. I trzecia rzecz to jest to, że ściągamy, umiędzynarodawiamy w sposób bardzo kontrolowany, bardzo sensowny, a my potrzebujemy fachowców dużej klasy, bo to nie jest tak, że każdy spawacz może spawać statek, tak? Czy każdy monter, który robił kilka innych rzeczy, nawet jeśli pracował w Oil and Gas na przykład, w tym przemyśle, no to musi się odpowiednio przeszkolić, douczyć. Także to nie są procesy szybkie, a ostatnia rzecz można powiedzieć, to jest to też, że pracujemy coraz bardziej projektowo, to znaczy część załogi jest na stałych umowach, a część jest kontraktowa, która po prostu dołącza w miarę wzrostu masy produkcyjnej i wie w momencie dołączenia, że z momentem skończenia tego projektu idzie do innej działalności. Natomiast część załogi jest oczywiście na stałe związana z firmą.
No ja tylko dodam, że to spawanie też staje się coraz bardziej wyrafinowane i można uczyć się tego na symulatorach. To dla młodzieży taka podpowiedź, że tutaj nowoczesność w tym przemyśle też odgrywa bardzo dużą rolę, duże znaczenie i się tutaj też to wszystko rozwija. Marcin Ryngwelski pewnie będzie o Dniu Stoczniowca.
Dzień Stoczniowca zapraszamy, tak, 28 czerwca. Wracamy do pięknej tradycji, kiedy przejdziemy przez miasto Gdynia, cudowne miasto Gdynia, moje rodzinne miasto, i pokażemy razem z marynarką wojenną i innymi zakładami pracy, że ten przemysł mimo z wielu zapowiedzi nie umarł, potwierdzam, nie umarł na pewno. My jesteśmy trochę w innej sytuacji, dlatego że my produkujemy okręty, koledzy teraz nam będą pomagać tutaj ze Szczecina, mam nadzieję, że za chwilę też ze Stoczni Gdańskiej. My potrzebujemy Polaków, dlatego mamy podpisane umowy z uczelniami, bo pani redaktor się pytała, co robi kolega, tak, o młodzież. Ja powiem tak, no ostatnio miałem nieprawdopodobną przyjemność zaprosić przedszkolaków do nas, do stoczni, i powiem tak, dlaczego przedszkolaków? Dlatego, że okręty, które wybudujemy w ciągu najbliższych 5 czy 6 lat, a ich będzie dość dużo, bo teraz marynarka ma w budowie ponad 10 okrętów, co jest w ogóle fenomenem od lat 80., no... Okręty mają to do siebie, że później je trzeba utrzymywać przez 40, a nawet 50 lat. Więc dzisiejsi 5-latkowie czy 6-latkowie za 40 lat będą w moim wieku, czy kolegów, czy pani redaktor jest młodsza, ale chodzi o to, że w naszym wieku, tak? Także to będzie to następne pokolenie. No przemysł stoczniowy, tak jak powiedzieli tu panowie prezesi przede mną, to jest prawdziwa sztafeta, przekazywanie sobie pokoleniowo tej wiedzy, tego wszystkiego, co się wydarza, i cieszę się, że tak naprawdę po upadku Stoczni Gdynia, Gdańskiej i Szczecińskiej, chociaż Gdańska oczywiście została w jakiejś tam formie, udało się zakopać tą dziurę pokoleniową, i dzisiaj my jesteśmy w stanie przekazać wiedzę nie tylko dotyczącą konstrukcji stalowych, które robiliśmy niestety dla innych stoczni europejskich. One nawet nie wspominały w ogóle, że to było robione w stoczni polskich, ale przede wszystkim dzisiaj jest ten high-tech. No musimy się pogodzić z jedną podstawową rzeczą. Wszystkie typowe statki, masowce, kontenerowce, samochodowce bezpowrotnie poszły do Azji i one stamtąd nie wrócą, dlatego że po prostu to jest typowy statek, bardzo taki low-tech czy tam middle-tech, i rzeczywiście Chiny, Korea są nieprawdopodobnie zautomatyzowane, nie dogonimy ich cenowo. Tak jak dzisiaj patrzymy na chińskie samochody, co się dzieje na rynku, to jest po prostu nieprawdopodobne. Nikt by nie uwierzył 20 lat temu, że pozycja Volkswagena... Pozycja Volkswagena zostanie zagrożona, tak? A tutaj zamykają fabryki nawet w Niemczech. Jeżeli chodzi o te zarobki, no to chciałem też, póki jestem przy mikrofonie, nie będę za długo mówił, ale chcę powiedzieć tak. Ja w 2005 roku opuściłem Stocznię Gdynia. pojechałem do Holandii. Moja ostatnia pensja w Stoczni Gdynia była 2620 zł, pamiętam jak dziś, a moja pierwsza pensja w Holandii jako montera była 6400 zł, dlatego ta różnica taka trzykrotna była czymś atrakcyjnym. Dzisiaj 6-8 tysięcy netto w Polsce dla montera, spawacza czy dobrego rurarza, już nie mówiąc o projektantach czy coś, to nie jest w ogóle, to jest próg wejścia tak naprawdę osób, które zaczynają dopiero tą drogę stoczniowca, a dla prawdziwych fachowców są zupełnie dzisiaj inne pieniądze przygotowane. Także prawda jest taka, że zawód stoczniowca dzisiaj stał się znowu atrakcyjny też finansowo dla rodzin, jeżeli chodzi o pracę. No a mamy tej pracy bardzo dużo i chciałem powiedzieć, to powinniśmy się cieszyć i mówmy to cały czas. Doczekaliśmy się 26 czerwca, to się wydarzy, doczekaliśmy się dwupasmowej drogi w każdym kierunku pomiędzy Szczecinem a Gdynią i Gdańskiem, także ten przemysł stoczniowy, portowy, ten transport będzie się nieprawdopodobnie szybko rozwijał, a my jako prezesi patrzymy pozytywnie w jedną stronę, dlatego że dzisiaj przejechanie naszych pracowników z Lęborka, Tczewa, Kartuś, Kościerzyny, Koleczkowa jest dzisiaj tak szybki do naszych stoczni, bo to jest w minutach, a nie w godzinach w końcu. Także i dzięki temu te kadry, które są z tamtych rejonów, też nie będą musiały się przemieszczać tylko pociągami, ale też będą mogły samochodami. Może myślimy o tym, zdradzę trochę, żeby naprawdę uruchomić na przykład autokary, które będą stacjonowały na stacjach PKS-u w Kościerzynie, Kartuzach, Lęborku i codziennie będą wozić tych stoczniowców, dlatego że my bez tego młodego narybku, młodego pokolenia i fachowców nie zbudujemy tego. Nie da się tego zrobić, nie ma takiej możliwości. Jeżeli ja zawsze to porównuję do, teraz to jest bardzo nośne, nie będę mówił do SOR-u, tylko powiem na przykład do intensywnej terapii, tam gdzie przychodzi kardiochirurg czy chirurg. I to nie jest tak, że jak nie ma kardiochirurga na oddziale, to przyjdzie ortopeda i to zrobi. Jak nie ma kardiochirurga na oddziale, to się oddział zamyka. I tak samo jest ze stoczniowcami. Jak nie ma tych fachowców, to po prostu nikt nie przyjdzie ich zastąpić i to zrobić, choćby nie wiadomo co mówił. Nie zastąpią tego politycy, tak zwani opowiadacze czy tam magicy, tylko muszą to zrobić fachowcy. Ja dzisiaj chcę podziękować, zbliża się ten dzień stoczniowca. Ja jestem stoczniowcem z krwi i kości, od ojca, pokoleniowo u mnie to jest w rodzinie. Mój brat jest stoczniowcem, szwagier jest stoczniowcem i chcę podziękować stoczniowcom, a przede wszystkim chciałbym podziękować uczelniom i szkołom, które mimo tego takiego spadku tej pracy w latach 2009-2000, powiedzmy tam 15, gdzie to ten upadek, ten stoczni trochę się odbił bardzo negatywnie, nie pozamykały tych kierunków. I dzięki temu Konradinium, Chłodniczak, Technikum Łączności, Kłanino, tutaj Politechnika, Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej, Pomorze Zachodnie, tak, utrzymało te kształcenie. Ci profesorowie wciąż kształcą tych inżynierów przyszłych, projektantów i dzięki temu ja patrzę bardzo optymistycznie na te kolejne lata, które przed nami, bo tych zamówień będzie mnóstwo, nie tylko na okręty, ale na wszystkie inne rzeczy. Także młodzi ludzie, którzy dzisiaj są po maturze albo kończą studia, zapraszamy do przemysłu okrętowego. Na pewno nie będziecie żałować, bo to jest przepiękna przygoda i fajna droga życiowa.
To ja podpytam, jak przemysł okrętowy jest otwarty na kobiety, bo wspomnę takie subtelne kwestie, o których może zarządzający mężczyźni nie zawsze myślą. Ale kobiety przychodzą do pracy i otrzymują odzież roboczą. I ona jest za wielka. My jesteśmy trochę mniejsze od was, panowie. Chciałybyśmy pracować w sposób bezpieczny, żeby te nasze ubrania gdzieś się tam nie zawinęły i nie spowodowały nam krzywdy, a wam problemów. Więc czy tutaj też ten przemysł stoczniowy, branża morska odpowiada na potrzeby kobiety i zaprasza je, bo to jest całkiem spora część pracowników, która chętnie by tutaj też pewnie przyszła do pracy.
To jest przemysł, który rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kiedyś nie kojarzył się, jak zresztą wiele innych przemysłów ciężkich, takich wytwórczych, z pracą kobiet. Dzisiaj to jest oczywiście nie 50-50 i do tego jeszcze daleko. Natomiast u nas na przykład głównym spawalnikiem jest kobieta, tak? W zespole spawalniczym wielu bardzo dobrze przygotowane, wykształcone inżyniersko panie, project managerki, tak? Więc to jest, to są kolejne fajne rzeczy, tak jak pani mówi o ubraniach roboczych.
Nie myśli się o tym, ale to jest ważne.
Ale to jest istotne, ale to są kolejne rzeczy, które się dostosowują poprzez same z siebie, poprzez to, że rzeczywiście ten program parę lat temu ogłoszony kobiety na Politechniki na przykład, tak, dziewczyny na Politechniki, tak, no to pokazał rzeczywiście, że statystycznie jest więcej pań studiujących niż panów w Polsce, a oprócz tego na kierunkach tych atrakcyjnych, o czym prezes Rynkwalski mówił, atrakcyjnych, bo przez kilka lat problemy stoczni wojennej, problemy Huty Częstochowa, tak, wydawało się, że ten biznes nie pociągnie. Szczęśliwie. Problemy przemysłu włókienniczego w Łodzi, tam też wydział włókiennictwa został utrzymany i Bogu dzięki, bo zaczęły się małe firmy odradzać i jest ten narybek współpraca biznesu ze szkołami wyższymi w kilku miejscach. I a teraz tylko te wydziały mogą na poszczególnych uczelniach się rozwijać i one są bardzo, bym powiedział, damsko-męskie już w tej chwili. Myślę, że to odium, że te zawody w przeciwieństwie do górnictwa, no górnictwo można powiedzieć, póki będzie w Polsce wydobywany węgiel, no to będzie bardzo męskim zawodem. Natomiast zawody przemysłu metalowego, stoczniowego, jednak tutaj dopływ pań jest, można powiedzieć, skokowy był, w tej chwili jest stabilny i trwa. A te wszystkie inne rzeczy dostosowujemy, to trwa, ale oczywiście to się dzieje.
Ja powiem tak, przeciętnie, znaczy każdemu z nas w pierwszej kolejności kojarzy się zawód stoczniowca z tą taką pracą na pochylnika, dubowca, rurarza, ewentualnie ślusarza, ale tam jest szereg innych zawodów, czynności, kompetencji, które spokojnie z racji swojej natury i wykształcenia i kompetencji mogą spełniać panie. To jest punkt pierwszy. U nas na przykład, nie potrafię powiedzieć oczywiście o procencie, ale powszechnym jest obecność kobiet, pań wśród nas, wśród załogi stoczni. I chciałbym jedną rzecz podkreślić. Nie ma mowy o dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Znaczy, krótko mówiąc, jeżeli pani stoczniówka się nazywa, nie wiem, pracująca w stoczni.
Pracowniczka stoczni.
Pracowniczka stoczni, tak. Pełni określone zadanie, określoną funkcję, określone miejsce w strukturze, to tak samo dokładnie zarabia, ile zarabiałby mężczyzna. Tu nie ma w ogóle prawa być w ten sposób zróżnicowania. Także zapraszam panie, w tym również w takich zawodach bardzo technicznych. U nas naprawdę sporą część struktury kontroli jakości na przykład to panie są inspektorkami. Także zapraszam.
Ja jestem w ogóle taki otwartym człowiekiem i ja nigdy nie rozumiałem tej dyskusji typu, że kobiety są jakoś tam dyskryminowane. Moja małżonka, którą pozdrawiam, jest bardzo dobrym inżynierem, lepszy nawet niż ja, także też była kierownikiem projektów stoczni w remontowej. Teraz jest w APS-ie szefem projektów dotyczących antydronów, także nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o stocznię, no to ja mogę kilka tylko stanowisk wymienić, żeby też nakreślić panią, które nas słuchają, jak się dzieje w naszej stoczni. Zacznijmy od najwyższych stanowisk. Członkinią zarządu jest pani. Dyrektorem finansowym jest pani. Główną księgową jest pani. Głównym projektantem jest pani. Głównym spawalnikiem jest kolega, ale zastępcą jej jest pani. Mamy mnóstwo operatorów maszyn i robotów spawalniczych, które robią to dziewczyny, tak? Projektantkami są dziewczyny, project managerem są dziewczyny. W zespołach budowy miecznika, ratownika, nie tylko od finansów, ale też od zakupów, od innych rzeczy są dziewczyny. Na warsztatach, tam nawet mechanicznych, są inżynier. Ja nie lubię tego słowa, inżynierka, inżynier. Dla mnie to wszystko to jest stoczniowiec, tak? I to czy będzie stoczniówka, czy tego.
Albo stoczniowczyni.
Tak, to jest dla mnie jedna rodzina, tak? No bo ja zaraz takie te feminitywy, ja je akceptuję i je szanuję, ale czasami wymyślanie tych nas na siłę, żeby nie wiem, no bo spawarka mi się kojarzy z maszyną do spawania, a nie teraz będziemy tworzyć jakieś specjalne nazwy dla tych zawodów. Dla mnie każda dziewczyna jest tak samo wartościowa, nawet bardziej niż kolega z pracy, koleżanka. U nas każdy budynek, który projektujemy teraz, przewiduje tak samo szatnie, dla facetów, dla dziewczyn. Wszystko jest wspólne, jesteśmy razem. To jest jedna drużyna, nie ma czegoś takiego, że tu teraz będzie dzielenie na dziewczyny czy chłopaków. Generalnie każda dyskusja, która jest między nami, jest zawsze taka sama i nie ma czegoś takiego, że dziewczyny kiedykolwiek w branży stoczniowej były gorsze. Ja nie znam takich sytuacji, nigdy w takiej nie pracowałem, więc zapraszam też dziewczyny. Po drugie, dziewczyny są świetnymi zadaniowcami, bardzo ciężko pracują, potrafią się poświęcić. Te takie historie, że niby dziewczyny, bo mają rodziny, to jest jakiś dla mnie jakaś historia w ogóle z kosmosu, bo znam dziewczyny, które pracują z nami ramię w ramię i nie wyjdą z pracy, dopóki nie skończą tematu. I takie najbardziej podziwiam, z takimi pracuję, takie pozdrawiam i się cieszę, a już nie mówiąc o tym, że u nas na przykład, pewnie u kolegów też, generalnie stocznie, przez to, że pracują międzynarodowo, mają bardzo dużo rozwiniętych tych kompetencji dotyczących biur prawnych. No to prawniczek u nas jest mnóstwo, jeżeli chodzi o dziewczyny i one w ogóle nie odstają prawnie od chłopaków, także takie to dzielenie ciągle na płeć, dla mnie to ktoś, kto to robi, ma jakiś problem z tymi tematami.
No i tak nam się rozszerzył temat od odzieży roboczej.
Tak jest.
Dla
A właśnie a propos odzieży, to tylko powiem dwa słowa. Wychodząc naprzeciw, co pani redaktor tutaj wywołała, branża stoczniowa jest już gotowa. Są specjalne firmy, które szyją kombinezony dla dziewczyn, które wiadomo, te kształty nie tylko podkreślają, ale są mniejsze, lepsze i tak dalej, bardziej
i
tam
bezpieczne
tego.
Bezpieczne.
Tak, bezpieczne, także proszę się nie martwić, dla dziewczyn kombinezony już są, także to też nie jest tak, że to teraz ktoś się będzie tworzył. My jesteśmy, cytuję niektórych, że stocznia to jest dziewczyna i chłopak i zawsze tak będzie i to się nie zmieni i cieszymy się, że tak jak tu kolega powiedział, dziewczyny na Politechniki, generalnie dziewczyny na wszystkie uczelnie, które pozwolą tą multiplikację w stoczni zawodów zaspokoić.
To na koniec już tak króciutko, bo czas nam się właściwie kończy. Wspominałam o tym, że nasze stocznie łączą siły i chciałam podpytać panów, na ile to jest budowa takiej silnej polskiej współpracy, przykład lokal kontentu, i też na ile to będzie siła nasza przetargowa na arenie międzynarodowej. To, że właśnie państwo potrafią współpracować i to pokazujecie.
Może ja pozwolę sobie zacząć ten temat omawiać. Weszliśmy w bardzo ścisłą współpracę tutaj ze Stocznią Marynarki Wojennej.
Tylko króciusieńko.
Tak. Jej efektem jest to, że mamy podpisany kontrakt na budowę części ciołowej ratownika. Bardzo sobie cenimy tą współpracę. Ona, mam nadzieję, jest początkiem długiej historii, która jest przed nami. Podjęcie się tego kontraktu było dla Stoczni Szczecińskiej, wiązało się z uzyskaniem określonych tam kompetencji formalnych, certyfikatów i tak dalej. Przeszliśmy przez to wszystko. Teraz pokażemy naszemu partnerowi, kontrahentowi, że potrafimy to zrobić w terminie, jakościowo, jak należy. No i mam nadzieję, że to jest początek dużego zaangażowania Stoczni Szczecińskiej w produkcję specjalną.
Po jednym zdaniu do panu, bo już sekundy mam.
Jasne. My współpracujemy bardzo blisko jako Grupa Szczecińska Baltic i Stocznia Gdańska z Stocznią Szczecińską Wulkan. Rozmawiamy o bardzo konkretnych dual use, że tak powiem, zadaniach produkcyjnych z przyjaciółmi ze Stoczni Wojennej. Także oczywiście z Hutą Częstochowa, jeśli chodzi o blachy, też miała nie żyć gospodarczo, dzisiaj prosperuje, więc to się dzieje cały czas.
Ja tylko powiem tak. Jeszcze niedawno w stoczniach było trochę mniej pracy, więc stocznie ze sobą konkurowały. Dzisiaj każda stocznia jest na tyle w zamówień jest tak dużo, że ze sobą współpracują, dzielimy się tą pracą, a dzięki temu budujemy ze sobą trwałe relacje biznesowe, co tylko zaowocuje w przyszłości.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo optymistycznie to wszystko brzmi. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Huszczy, pełnomocnik zarządu Stoczni Szczecińskiej Wulkan do spraw organizacyjnych, Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stoczni Wojennej Gdyni, Tomasz Szymczak, prezes Grupy Przemysłowej Baltic. Audycję realizował Patryk Schmidt, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Spokojnego, udanego weekendu.